redaktor Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam wszystkich państwa. We Francji szaleje drożyzna. Nie jest aż tak dramatycznie jak w Kijowie, gdzie prawosławne i unickie święta wielkanocne wypadły mieszkańcom 25-98% drożej niż poprzednio, ale ceny rosną. Personel supermarketów spędza ranki na odrywaniu od towarów starych etykietek i przyklejaniu nowych. Miękki chleb wczoraj kosztował 1,16 euro, dzisiaj 3,68. Fala zamieszek, która przetacza się przez kraj, jest protestem nie tylko przeciwko tak zwanej reformie emerytur, ale również, kto wie, może nawet przede wszystkim przeciwko postępującemu ubóstwu. W kanałach CNN rysunek pod informacją, że ceny żywności maleją wszędzie poza Francją. Ktoś pyta w samolocie, czy wziąłeś ze sobą listę zakupów? Media podają rozmaite przyczyny inflacji i dewaluacji, ale trzeba było pojechać do Polski, żeby poznać prawdziwy powód rosnącego zubożenia Europy. PiS równa się drożyzna, przeczytałem na plakatach. Jak widać, PiS ma długie ręce, zaprowadza swoje porządki, to znaczy drożyznę we Francji, nie pomija Niemiec, a w Anglii PiS wyczynia sfaworę, jakich najstarszy major Thompson nie pamięta. Anglicy miotają się bezsilnie, strajkują, manifestują, gdyż nie wiedzą, że wystarczy zlikwidować PiS, żeby major Thompson odetchnął z ulgą, a ludziom się żyło dostatniej. Powiecie, że to brednia. Naturalnie, że brednia, ale ile z takich plakatów wynika pożyczku politycznego? W latach 1990, kiedy Unia Europejska formowała się w swoim obecnym kształcie, to znaczy kształcie tworu gospodarczego podatnego na wielkie wichry mondializacji i globalizacji, krainy, gdzie pracownik siedzi przykuty do ziemi, podczas gdy kapitał hula sobie po świecie, wszędzie, gdzie go kaprysy Dow Jones i Nasdaq poniosą, Maurice Allais opublikował dzieło pod tytułem Mondializacja równa się powszechne bezrobocie i zahamowanie rozwoju gospodarczego. Oczywistość empiryczna. Laureat Nobla w dziedzinie ekonomii nie przewidział złowieszczej działalności PiSu i z 30-letnim wyprzedzeniem zapowiadał fatalne skutki mondializacji. Najlepszy na świecie znawca wielkich kryzysów ekonomicznych na podstawie wieloletnich studiów przewidywał sytuację, w jakiej Europa znalazła się obecnie. W 1998 roku opublikował Le Figaro trzy fundamentalne artykuły, które następnie weszły w skład książki pod tytułem Obecny kryzys światowy w sprawie głębokich reform instytucji finansowych i walutowych. Książka z 1999 roku, od dawna wyczerpana, jest obecnie dostępna tylko w formie e-booka. Ale nauka kieruje się swoimi prawami, polityka swoimi. Politycy nie lubią uczonych, którzy upierają się przy wyższości prawdy nad względami politycznymi. Nie dotyczy to Emmanuela Macrona, którego potęga intelektu budziła podziw francuskich wyborców, ponieważ prezydent potrafi mówić po angielsku. Pamiętam zachwyt rozmaitych starych hrabin w Warszawie dla Gierka, który, choć prosty górnik, potrafi mówić po francusku. Ani Gierek nie był taki prosty, ani jego francuszczyzna nabyta w kopalniach belgijskich taka doskonała. Fundamenty dynamiki walutowej Maurice'a Allais były wydane w 1999 roku z pomocą Ministerstwa Nauki. Słowem, znakomity ekonomista był na wszystkich szpaltach i wydawano go masowo, dopóki nie wystąpił z ostrą krytyką założeń politycznych Unii Europejskiej. Od tego czasu znikł z przestrzeni publicznej, jak przedwczorajszy wiatr zawiał i już go nie było. Przypominam tego wielkiego uczonego po raz kolejny tym, którzy twierdzą, że nie wiedzieli, w co się pakują. Ale nie bez pewnej dozy pesymizmu twierdził, że wiedzieli, ale kapitały zaangażowane w interesach były zbyt potężne, a opór społeczny zbyt słaby. Zresztą tezy ale nie zgadzały się z tak zwanym konsensusem waszyngtońskim, przyjętym powszechnie za prezydentury Reagana odnośnie mondializacji. Samotność sprzyja kontemplacji. W Warszawie byłem sam. Krewni na cmentarzach albo za granicą, albo wyjechali na święta. Patrzyłem świeżym okiem na plakaty, na napisy, na drogowskazy. Łączy nas pamięć, przypominają plakaty w 80. rocznicę powstania w getcie. Naturalnie, że łączy. Ale dlaczego bez Michała Borowicza? Dlaczego bez Mariana Felbauma? Dlaczego bez 17 kwietnia? Pierwszy wymieniony, Michał Borowicz, podał się do dymisji ze stanowiska prezesa Żydowskiej Komisji Historycznej w proteście przeciwko fałszowaniu wspomnień dzieci przez profesora Bernarda Marka. Wyjechał do Paryża w 1947, gdzie napisał i opublikował historię powstania w getcie, uczciwą i dokumentowaną. Nigdy nie tłumaczono na polski. Również Marian Apfelbaum napisał w Paryżu historię tego powstania doskonale udokumentowaną. Uczony światowej sławy miał 14 lat, kiedy kanałami z rodziną przedostał się na stronę aryjską z getta. Jego książka Dwa sztandary była przetłumaczona na polski i czym prędzej schowana pod dywan przez wydawnictwo literackie. Dlaczego nikt nie wspomina 17 kwietnia, który Związek Żydów we Włoszech ustanowił w 1964 roku jako dzień wdzięczności dla papieża Piusa XII za uratowanie w czasie II wojny 4000 Żydów. Przyjechała wówczas do Rzymu Symfoniczna Orkiestra Narodowa Państwa Izrael, żeby pod batutą wielkiego Pawła Kleckiego, urodzonego w Łodzi, grać Piusowi XII w podzięce. Piszę o tym szerzej w mojej książce Komu Polska Przeszkadza. Zamiast Polaków walczących wraz z Żydami przeciwko Niemcom, ramię w ramię, wydawnictwo literackie opublikowało niedawno tom poświęcony walce Żydów o Polskę. Niby to samo, ale zupełnie co innego. Ta pamięć z drugiej strony, jak widać, jest dziwnie kulawa, wybiórcza, można by rzec, jeżeli nie wyborcza. W ogóle z pamięcią tradycji jest coraz trudniej. W hotelu europejskim, pustym jak cmentarz, proponowano mi w niedzielę wielkanocną specjalny zestaw świąteczny, który zaczynał się od tradycyjnego żuru z jajkiem. Cały zestaw za jedne 690 zł. Żurek, a potem tarta, jak teraz nazywa się placek. Nie wiem, kto zjadł ten żurek w Wielkanoc, w europejskim nie było żywego ducha. Pamięta się baby wielkanocne, ciasta, wędliny, szynki, które są w Polsce nadal najlepsze na świecie. Po rezurekcji aż do wieczora jadło się śniadanie. Kto by miał jeszcze siłę na obiad? A niech się udławią tym jajkiem na twardo. W barze mlecznym vis-a-vis opery zjadłem doskonały obiad za 35 zł. Na placu Piłsudskiego przeczytałem napis ogromny, lecz gramatycznie wątpliwy. W służbie ojczyźnie. Powinno być w służbie ojczyzny. W czyjej służbie? W służbie kogo, a nie w służbie komu. Nad zbiorową fotografią zamordowanych w Smoleńsku można było napisać: służyli ojczyźnie, albo oddali życie dla ojczyzny. Drogowskaz na wprost ogrodu Krasińskich mijałem wielokrotnie z uczuciem, że tutaj sprawiedliwie upamiętniono przeszłość. Teraz postrzegłem, że jest to monument asekuranctwa. Napis zredagowano w brzmieniu skwer więźniów politycznych stalinizmu. Dlaczego tak? Bo to nic nie znaczy. Więźniowie to ludzie, co siedzą, ale przecież wychodzą. Polityczni wiadomo, może winni, może niewinni. W polityce wszystko jest pogmatwane. Stalinizm wolno potępiać od 70 lat, od kiedy wujek Joe zamknął oczy i od kiedy Berry je zamknięto. Gdyby napisano po prostu skwer ofiar komunizmu, nieopodal Pałacu Mostowskich, wiadomo byłoby, o co chodzi. Ktoś zredagował treść tak, aby nikogo nie urazić, a zwłaszcza katów i oprawców na emeryturach, którzy mogli zaszkodzić. Ponadto Warszawa była kolorowa w Wielkanoc i bardziej paryska niż Paryż. W radio piękne piosenki francuskie, o które we Francji coraz trudniej. Ulica multietniczna. W kościele Bazylianów na Miodowej unici prawosławni święcili palmy, wichnią niedzielę palmową. Maorysi, bo ciepło, mogli już pokazać wspaniałe tatuaże na gołych ramionach. Irokezów, myślę o uczesaniach, było jak gdyby mniej niż dawniej. Ponadto wielu rajdowców w skórzanych kurtkach z kolorowymi napisami w języku angielskim i lotników w skórzanych lub skóroodpornych kurtkach lotniczych.
Powiedział Piotr Witt za korespondencję i za kronikę paryską. Serdecznie dziękuję.